23 maja, gabinet Arona. Aron Szwajch wstawał zawsze o 5. Narzucił sobie taki rytm pracy, aby uciec od wspomnień. Te przychodziły zawsze nad ranem, gdy budził się i leżał w ciemnym pokoju, wpatrując się w sufit. Słyszał głos Ester, gdy planowała, że po wojnie kupią pod Chester dom. Dlaczego właśnie tam? Nigdy jej o to nie zapytał. Świadomość nieobecności ukochanej kobiety narastała przy każdym wspomnieniu rozmów, zmartwień, radości, jakie tak często przeżywali. Nawet wtedy, gdy skrycie wyjechali z Niemiec, uciekając przed narodowym socjalizmem do Francji. Nie mógł leżeć dłużej, gdyż wspomnienia i towarzyszący im ból narastały lawinowo. Włączył elektryczny czajnik i usiadł przy okrągłym stoliku, dosuniętym do okna, aby jak najszybciej gasić lampę, gdy tylko dzienne światło było wystarczająco jasne. Wieczorem posłaniec przywiózł zalakowaną kopertę z Broadwayu, co było kryptonimem Bletchley Park. Nie przejrzał jej zawartości, gdyż czuł się zbyt zmęczony. Pobyt w niemieckim więzieniu i tortury, jakim tam go poddano, zrujnowały mu zdrowie. Nie mógł pracować dłużej niż 6-7 godzin dziennie. Miał jednak nadzieję, że uda mu się zregenerować siły, ale miał też świadomość, że wymagało to czasu. Koperta leżała na półce, co było karygodną lekkomyślnością. Takie materiały powinien zamykać w szafie pancernej. Fakt, że tego nie zrobił, fatalnie świadczył o jego stanie psychicznym. Ale kto mógłby wykraść jego dokumenty z pokoju w najlepiej strzeżonym ośrodku wywiadu? Ta świadomość często leżała u podstaw jego nierozważnych zachowań. Postanowił się poprawić i postępować bardziej ostrożnie, co tak często zalecał kursantom, których przygotowywał do działalności w okupowanej Europie. Czajnik zaczął syczeć, więc wyłączył go i wlał wrzątek do kubka, do którego wsypał łyżeczkę herbaty. Każdy Anglik dostałby ataku serca na ten widok. W tym kraju nawet dzieci w przedszkolach wiedziały, że herbatę zaparza się wodą o temperaturze 90 stopni. Odsunął kubek na bok, czekając, aż herbata nasiąknie i rozdarł kopertę. Na wierzchu leżała kartka wyszczególniająca zawartość koperty. Z reguły były to mało istotne zestawienia wiadomości wywiadowczych. Tym razem pierwsza linijka ze spisu informowała, że dołączono depeszę Toma. Zwrócił uwagę na ten kryptonim już wcześniej, wiedząc, że chodzi o radzieckiego agenta, który miał doskonałe informacje z amerykańskich tajnych służb. Dowiedziano się o jego istnieniu bardzo niedawno, gdy tylko w Bletchley Park uruchomiono rybę miecz, odczytującą radzieckie depesze dyplomatyczne. Najpewniej Tom przekazywał swoje rewelacje dyplomacie z ambasady radzieckiej w Waszyngtonie, skąd wysyłano je do Moskwy w poczcie dyplomatycznej. Jeżeli jednak sprawa była bardzo pilna, wiadomość utajniano za pomocą szyfru jednorazowego i wysyłano drogą radiową. Ani nadawca, ani centrala w Moskwie nie zastanawiali się nad bezpieczeństwem tego szyfru, gdyż nie można było go złamać. Aron uśmiechnął się na tę myśl. Nic na tym świecie nie jest pewne, powiedział do siebie. Spojrzał na tekst depeszy. U-234 płynący do Halifaxu, Kanada, został przechwycony przez US Navy i wprowadzony 17 maja do Portsmouth. Wyładunek już się rozpoczął. Listę przekażę jutro. Zwróćcie uwagę na ładunek rudy uranowej o wadze 565 kg w metalowych pojemnikach. Tom. Aron pokręcił głową. Ten facet ma dostęp do najtajniejszych dokumentów OSS, pomyślał z niepokojem. Natychmiast zastanowił się, czy Amerykanie wiedzą o jego pracy, ale nie znajdował żadnej przyczyny, dla której brytyjskie tajne służby miałyby o Tomie informować Waszyngton. Spojrzał ponownie na depeszę. Ładunek rudy uranowej w metalowych pojemnikach. Sięgnął po kubek, w którym herbata nabrała już ciemnobrązowej barwy. Lubił ten pierwszy łyk świeżo zaparzonej herbaty, tak jak kiedyś pierwsze zaciągnięcie się papierosem. Nie palił już od ponad roku, ale zawsze rano żałował tego smaku pierwszego papierosa. Ruda uranowa w metalowych pojemnikach? Powiedział do siebie. Po co? Promieniotwórczość rudy uranowej była tak niewielka, że można ją było wysypać na dłoń. Widział w Belgii magazyny rudy uranowej przywożonej z Konga, gdzie wydobywała ją firma Union Minière. W halach stały rzędy drewnianych skrzyń, a nie metalowych. Jeżeli Tom przekazywał prawdziwą informację, to w ładowniach U-234 nie było rudy uranu, lecz coś innego. Co? Spojrzał na budzik, który bezużytecznie stał na nocnej szafce. Zawsze nastawiał go na godzinę 7, wiedząc, że otworzy oczy 3 godziny wcześniej. Dochodziła godzina 5, więc stanowczo za wcześnie, żeby do kogoś dzwonić. Przejrzał pobieżnie pozostałe raporty, nie znajdując w nich nic ciekawego. Znowu zerknął na budzik. Minął tylko kwadrans, a on niecierpliwił się coraz bardziej. Czuł, że chodzi o nadzwyczaj ważne ustalenie, które mogło zmienić bieg wielu spraw.
— No trudno, drogi Jimie, dzisiaj wstaniesz wcześniej.
— powiedział, podnosząc słuchawkę. Czekając na zgłoszenie się operatora, uświadomił sobie, że na kontynencie jest o godzinę później, co oznaczało, że obudzi przyjaciela nie kwadrans po 5, lecz po 6. Ta świadomość wprawiła go w dobry humor.
— James Angleton. Kontrwywiad w Rzymie. Szybko, to ważne.
Rzucił do słuchawki. W powojennym czasie linie telefoniczne, nawet specjalne, jakie łączyły ośrodek w Bovington Camp ze światem, działały dość wolno i kapryśnie, więc Jim mógł liczyć na jakieś 15 minut snu, zanim przy jego łóżku rozlegnie się dźwięk dzwonka specjalnego telefonu. Poznali się w Anglii, zanim Jim został wysłany do Rzymu, aby tam dowodzić amerykańskimi operacjami kontrwywiadowczymi. W tym dziwnym świadku, gdzie najwyższą cenę miały zdrada, fałsz, zakłamanie, a ludzi oceniano po tym, jak sprawnie posługiwali się tymi cechami, pogardzanymi w normalnym świecie, oni dwaj polubili się. Może dlatego, że obydwaj byli Żydami, a może to Jim, jak przyjaciele nazywali Jamesa Jezusa Angletona, nabrał szczególnego zaufania do Aarona, wiedząc o jego przeżyciach. Telefon zadźwięczał szybciej, niż się spodziewał. Również stan Jima minął się z jego oczekiwaniami. Angleton najwyraźniej funkcjonował na wysokich obrotach od dłuższego czasu, a może w ogóle nie kładł się spać.
Cieszę się, że cię nie obudziłem.
Cieszę się, że tak wcześnie wstaję.
Odparł Jim. Był wyraźnie ucieszony, słysząc głos przyjaciela.
Przejdę do rzeczy.
Powiedział Aaron, choć znał Jima jako człowieka bardzo konkretnego, który nie tracił czasu na bezsensowną wymianę grzeczności.
W Portsmouth wyładowujecie U-234.
Wiem o tym, ale skąd ty o tym wiesz?
W głosie Jima zabrzmiało szczere zdumienie.
Od rosyjskiego agenta, który siedzi głęboko w waszych tajnych strukturach.
No, mów dalej.
Czy możesz sprawić, że otrzymam pełną listę tego, co wyładowaliście z wnętrza ubota?
Gdybym był na miejscu, to już byś ją miał, ale jestem daleko.
Wiem, gdzie jesteś. Ale tylko do ciebie mogę się zwrócić, licząc, że nie dotrze to do rosyjskiego kreta. Trzeba ominąć struktury.
Okej, stary druchu. Ale to zajmie trochę czasu.
Gdybyś powiedział, że będzie trochę kosztowało, to bym się zmartwił, bo my, Żydzi, jesteśmy oszczędni. Ale kto martwi się czasem?
I ty mówisz o oszczędności? Ty, najbardziej rozrzutny Żyd, jakiego znam? Daj mi 2 dni. Co interesuje cię szczególnie?
Pojemniki z rudą uranu.
A przewoził takie?
Prześlę ci informacje, które mam od waszego kreta. Będziesz wówczas jednym z najlepiej poinformowanych w OSS. Bądź zdrów, przyjacielu.
Aaron odłożył słuchawkę z uczuciem dobrze spełnianego obowiązku, choć wolałby dostać informacje, o które pytał znacznie wcześniej. Czemu rudę uranu przewożono w metalowych pojemnikach? Odpowiedź mogła być tylko jedna. Nie była to ruda uranu, lecz jakiś pierwiastek promieniotwórczy. Ale wówczas przechowywany byłby w pojemnikach ołowianych, zabezpieczających załogę przed promieniowaniem. Pozostawało więc sprawdzić, z jakiego metalu były pojemniki w U-234. Angleton odezwał się szybciej, niż Aaron się spodziewał. Był w kantynie, gdzie pił cienką kawę po śniadaniu, gdy odnalazł go żołnierz wysłany z dowództwa. Przekazał zapisaną na kartce informację. Pojemniki były wyłożone od wewnątrz złotem. Podparł głowę dłońmi i siedział tak bez ruchu przez kilka minut, zwracając na siebie uwagę paru oficerów, którzy przyszli na śniadanie. Zerkali na niego, zastanawiając się, co się stało.
Wszystko w porządku?
Zapytał wreszcie jeden.
O, tak, przepraszam.
Aaron ocknął się z zadumy. Były tylko 2 powody, dla których pojemniki w ładowni U-234 wyłożono złotem. Przemycano cenny metal lub była to ochrona przed promieniowaniem. Szybko odrzucił pierwszą możliwość. A więc złoto, które jest doskonałym izolatorem promieniowania, wykorzystano, aby uchronić załogę przed tym niebezpieczeństwem. Normalnie używano do tego celu ołowiu. Ale złoto ma 2-krotnie większą gęstość, a więc do zabezpieczenia ładunku potrzeba go było 2-krotnie mniej niż ołowiu. a oszczędność wagi i miejsca miała istotne znaczenie w przypadku transportu w ciasnych ładowniach okrętu podwodnego. Wstał od stołu. Skinął głową oficerom, którzy wciąż dyskretnie na niego zerkali, i wyszedł na dziedziniec. Postanowił nie wracać do gabinetu, lecz rozważyć całą sprawę podczas spaceru po lesie. Mnóstwo myśli kłębiło mu się w głowie, z których każda wydawała się szczególnie ważna. W pojemnikach przewożono materiał radioaktywny. Jaki? To ważne pytanie. Mógł zakładać, że materiał ten powstał w betatronie lub w reaktorze. Wydawało mu się mało prawdopodobne, aby pół tony materiału radioaktywnego wyprodukowano w betatronie. Zbadanie tej sprawy prowadziłoby do ostatecznego ustalenia, czy rzeczywiście Niemcom nie udało się uruchomić reaktora atomowego. A może wyprodukowali wystarczająco dużo materiału rozszczepialnego, aby skonstruować bombę atomową. Ruszył ścieżką prowadzącą do lasu. Zazwyczaj wykorzystywali ją do porannych treningów oficerowie dbający o kondycję, ale tego dnia było tu pusto. Z rozmów z Jorgiem na temat jego działalności w zamku Czocha wynikało, że Niemców szczególnie interesował zapalnik implozyjny, co wskazywałoby, że pracowali nad bombą, w której wykorzystano pluton. To zrozumiałe. Była mniejsza i lżejsza niż bomba uranowa. W uranowej proces rozszczepiania inicjowało zderzenie dwóch części ładunku rozszczepialnego. Jedna była tarczą usytuowaną u wylotu lufy armatniej wmontowanej w korpus bomby. W tej lufie znajdowała się, jak pocisk, druga część uranu. Ten uranowy pocisk, wbijając się w tarczę, inicjował wybuch. To całe urządzenie wymagało jednak odpowiednio długiej bomby i w dodatku ważącej kilka ton, a taką można było załadować tylko do luku ciężkiego bombowca. Na świecie nie istniało wiele samolotów, które potrafiłyby ją unieść. Z tego względu nie było to dobre rozwiązanie dla Niemców. Nie mieli takich samolotów. A nawet jeżeli udałoby im się przystosować któryś podobnego typu, jak na przykład nieudany Heinkel He-177, to alianci kontrolowali przestrzeń powietrzną do tego stopnia, że start samolotu, lot i dotarcie do celu miały znikomą szansę powodzenia. Jednakże mechanizm działania bomby uranowej był prostszy niż bomby plutonowej, gdzie zapalnik był nadzwyczaj skomplikowany. Składał się z kilkudziesięciu elementów, które musiały zadziałać dokładnie w czasie 100 nanosekund, a więc niemalże równocześnie. Innym problemem było przeniesienie fali wybuchowej z zapalnika na ładunek plutonu, co wymagało użycia systemu soczewek, wykonanych z materiału o nadzwyczajnej czystości i niezwykle dokładnie obrobionego. Amerykańscy naukowcy opracowali taki zapalnik i technikę jego wytwarzania. Jeżeli naukowcy niemieccy za pośrednictwem ryby miecza poznali te tajemnice, to jedynym ich problemem pozostawało wyprodukowanie odpowiedniej ilości plutonu. A niedużo trzeba było, jakieś 10 kilogramów. Aaron zatrzymał się przy grzybie, którego dostrzegł tuż obok pnia brzozy. Pomyślał, że za kilka miesięcy będzie mógł przychodzić tutaj na grzybobranie. Nadzwyczaj łatwe w angielskich lasach, gdyż ten naród uważał, że wszystkie grzyby poza pieczarkami za trujące i nikt nie zbierał borowików. Sprawdził dłonią, czy ściółka nie jest zbyt mokra i usiadł pod brzozą. Jeżeli mieli pluton, to znaczy, że mogli wyprodukować bombę atomową przenoszoną nie przez wielki bombowiec, ale w głowicy rakiety V2 albo... Myśl uderzyła go z taką gwałtownością, że wstał i ruszył biegiem w stronę swojego baraku. Siły opuściły go szybko i po kilkunastu krokach zwolnił. Po krótkim odpoczynku mógł pozwolić sobie na szybki marsz i pomyślał, że to dobrze. Gdyby zobaczyli go oficerowie z kantyny, poczuliby się w obowiązku zameldować, że postradał zmysły. Raport, o którym myślał, leżał na samym wierzchu papierów w jego szafie pancernej. Nadruk na okładce nakazywał oddanie go do centralnego archiwum w ciągu 3 dni, ale minęło już ich kilkanaście, a on wciąż trzymał ten dokument w swojej szafce. I dobrze. Widocznie przeczucie nakazało mu tak postąpić. Poza tym w wielu innych przypadkach też nie oddawał raportów, co ściągnęło na niego ostre reprymendy, ale nie przejmował się nimi zbytnio. Rozłożył kartki na okrągłym stoliku i szybko odnalazł fragment, który go interesował. Było to zeznanie niemieckiego specjalisty od rakiet przeciwlotniczych o nazwisku Zinser. Aaron szybko przebiegł wzrokiem równe linijki maszynowego pisma protokołu sporządzonego przez kapitana Freibergera. Czytał. Na początku października 1944 roku leciałem z Ludwigsluft na południe od Lubeki w odległości około 12 do 15 kilometrów od poligonu atomowego. Aaron przerwał lekturę, poszukując fragmentu, który zrobił na nim największe wrażenie, choć gdy po raz pierwszy czytał ten raport, zlekceważył go, uważając, że Zinsser fantazjuje. Chmura o kształcie grzyba, wznosząca się na wysokość 7000 metrów, utrzymywała się nad miejscem eksplozji. Silne elektryczne zakłócenia uniemożliwiały kontynuowanie łączności radiowej. Dostrzegałem przebłyski błękitnych błyskawic. Odsunął kartkę. Chmura w kształcie grzyba mogła uformować się po wybuchu dużego ładunku trotylu, ale wzmianka o zakłóceniach elektrycznych i błękitnych błyskawicach dowodziła jednoznacznie, że nie chodziło o wybuch materiału konwencjonalnego. Aaron zerknął na dopisek na dole kartki. Nie jest dla mnie jasne, dlaczego eksplozja miała miejsce w rejonie tak gęsto zaludnionym. Jeżeli ten Zinsser mówił prawdę, to jest tylko jedno wyjaśnienie, powiedział do siebie Aaron, konstatując natychmiast, że coraz częściej rozmawia sam ze sobą. W istocie był bardzo samotnym człowiekiem, który kontaktował się z innymi pracownikami ośrodka tylko wtedy, gdy było to konieczne. Tak wolał. Choć często zastanawiał się, jak bardzo zmienił się od szczęśliwych lat przedwojennych, gdy Esther i on przepadali za towarzystwem i zawsze otaczała ich grupa roześmianych ludzi.
Jest jedno wyjaśnienie. Udało im się stworzyć niewielki ładunek nuklearny o mocy na przykład 3000 ton trotylu.
Nagle uzmysłowił sobie, że to, co określił jako niewielki ładunek, przewyższało 300-krotnie wagę najcięższej bomby lotniczej użytej w tej wojnie. Jeżeli Niemcy umieściliby te plutonowe ładunki w rakietach V2 lub pociskach V1, mogliby w ciągu godziny zniszczyć Londyn. Aaron wstał od stolika. Zsunął wszystkie papiery i zaniósł je do szafy pancernej, przyrzekając sobie, że następnego dnia odda je do archiwum, zanim wręczą mu kolejną naganę. Jedna myśl nie dawała mu spokoju. Czy aby na pewno gdzieś nie pozostały ukryte wyrzutnie, których pewnego dnia ktoś użyje? Odsuwał tę myśl od siebie nie dlatego, że wydawała mu się nierealna. Podświadomie odczuwał, że próba odpowiedzi na to pytanie będzie dla niego nadzwyczaj bolesna. Musiałby ożywić duchy, których tak bardzo nie chciał niepokoić. Zamknął szafę i powiesił klucz na łańcuszku, który przytwierdził do wewnętrznej kieszeni w marynarce. Zastanawiał się jeszcze przez chwilę, jakby zbierając siły, aż podjął decyzję. Jak człowiek skaczący do zimnej wody podszedł do telefonu. Połączenie otrzymał szybko.
Joanno, mówi Aaron. Muszę przyjechać do ciebie.
Wyrzucił słowa, których się bał.